Ponieważ jest to ostatnia konferencja, jeszcze czeka nas Eucharystia wspólna, ale nie będziemy już mieli takich możliwości jak tutaj. I ponieważ kończą się te rekolekcje i będziecie wracać do domu, pomyślałem sobie, że zadedykuję wam konferencję, którą lubię bardzo. Dotyczy ona właśnie powrotu, powrotu uczniów. Zacznę jednak od tekstu Pisma Świętego, Ewangelia według świętego Łukasza, 24 rozdział, uczniowie z Emaus. Tekst znany nam jest na pewno, ale spróbujemy sobie go dzisiaj zaktualizować i dostosować też do naszych warunków. Łukasz pisze w ten sposób. Tego samego dnia dwaj z nich byli w drodze do wsi zwanej Emaus, oddalonej o 60 stadiów od Jeruzalem. Rozmawiali oni ze sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali ze sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były jakby przysłonięte, tak że go nie poznali. On zaś ich zapytał, cóż to za rozmowy prowadzicie ze sobą w drodze? Zatrzymali się smutni. No cóż, smutek potrafi człowieka zatrzymać. A jeden z nich, imieniem Kleofas, ciekawe, znamy tylko jedno imię tych dwóch, więc skoro zostało ono podkreślone, to chyba ma jakieś znaczenie. Odpowiedział mu, ty jesteś chyba jednym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało. Zapytał ich, cóż takiego? Odpowiedzieli mu, no to co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie, słowie wobec Boga i całego ludu, jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali go na śmierć i ukrzyżowali. Nie dziwmy się naszym cierpieniom, skoro nawet Jezus na tym świecie musiał coś takiego przeżyć. A myśmy się spodziewali, że On właśnie miał wyzwolić Izraela. Ale po tym wszystkim, dziś już trzeci dzień, jak to się stało. Nadto jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas. Czy przerażenie tutaj jest na miejscu? Bo były rano u grobu, a nie znalazłszy jego ciała, wróciły i powiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż on żyje. Czy można się z takiego powodu przerazić? Trochę dziwne to dla mnie jest. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale jego nie widzieli. Na to on rzekł do nich, o nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. Nawet nie odwołuje się do swoich słów, tylko do pism świętych i to jeszcze starych proroków. Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć? Tu jest to pytanie też skierowane do nas wszystkich cierpiących. Czyż my mielibyśmy ominąć też cierpienie na tym świecie? Czy ktoś żyje takiej naiwności, że spodziewa się, że jego życie będzie oazą, którą omija, enklawą bez cierpienia? Czy jest tu ktoś na tej sali, kto może sobie coś takiego wyobrażać o swoim życiu? Skoro nawet Syn Boży miał takie życie, 33 lata i na krzyż. To jest przerażające, prawda? Może tym się powinniśmy przerazić. Ale na szczęście jest wybawienie z tego złego świata, jak mówi Paweł w liście do Galatów. Jest jeszcze jedno życie. Życie, które już się rozpoczyna, które już właściwie w nas jest. Życie w komunii z Jezusem, który jest niezniszczalny. Śmierć go nie mogła zniszczyć. I ja chcę być w takim życiu. Chcę wreszcie, żeby skończyło się moje życie, co nie znaczy, że jutro chcę popełnić samobójstwo. Będę żył dotąd, dopóki Bóg chce. Ale nie spodziewam się tutaj raju. Chronię się w Bogu i to jest jedyny parasol, Jego miłość, jaki może jeszcze mnie jakoś ochronić, bo wszystko inne jest niebezpieczne po prostu. Grzech jest zainfekowany grzechem. No i co dalej się dzieje? I zaczynając od Mojżesza, to ciekawe, nie, że nie skupił się na Ewangelii i mówi, o, tutaj to ja wam powiem teraz tylko dobrą nowinę, tylko zaczyna od samego początku. Tak jakby chciał powiedzieć, pisma trzeba znać całe, jeśli człowiek chce być ocalony. Przez wszystkich proroków, to musiała być długa rozmowa, wykładał im, co we wszystkich pismach. W tym zdaniu jest dwa razy słowo wszyscy. To znaczy, że nic nie trzeba z pisma ominąć. Odnosiło się do niego. I od razu daje metodę interpretacji Biblii. Całe pismo mówi o Chrystusie i w każdym fragmencie trzeba go odnaleźć. Tak jak wczoraj, żeśmy sobie go zinterpretowali przy jaskini Makkedy, chociaż chodziło o zupełnie innego Jozuego, Jehoszuę, ale my widzimy w nim Jezusa. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali. Zauważcie, on ich nie nawraca od razu. Nie mówi, stop, wracamy do Jerozolimy. Cierpliwie idzie z nimi jak najdalej od tej Jerozolimy. Uczestniczy w ich ucieczce, ale im spokojnie, też cierpliwie tłumaczy pisma. A on okazywał nawet, jakoby miał iść dalej. Zostawia ich. Lecz przymusili go, mówiąc, zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi, dzień się już nachylił. Wszedł więc, ulega im, aby zostać wraz z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo. Takie to jest bardzo dla mnie interesujące, dla niektórych może być kontrowersyjne, że ta Eucharystia tutaj się odbywa w jakiejś restauracji, w gospodzie. Połamał go i dawał im. No i wtedy otworzyły im się oczy i poznali go, lecz on zniknął im z oczu. To też warto zauważyć, że w jednym zdaniu jest tak. Otworzyły im się oczy, zniknął im z oczu. I mówili między sobą, czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i pisma nam wyjaśniał? Jest ogień w sercu, bo pałać, to znaczy płonąć, jest Duch Święty. W tej samej godzinie zabrali się i wrócili do Jeruzalem. Tam zastali zebranych 11 i z nimi, a z nimi innych, którzy im oznajmili, Pan rzeczywiście zmartwychwstał, ukazał się Szymonowi. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze, jak go poznali przy łamaniu chleba. Drogi ludzi wierzących nie zawsze zmierzają do Chrystusa, czasem od Chrystusa. Mimo całej gorliwości, jaką się może nawet kierują, nie zawsze wiemy, gdzie go szukać. Na szczęście On wie, gdzie nas znaleźć. Można nawet przyjść do kościoła i nie mieć nawet pragnienia spotkania się z Jezusem. Mówiliśmy o tym w pierwszych konferencjach. Mając na uwięzi oczy. Droga do Emaus jest też naszą drogą. Dzisiaj będziecie wracać. I możecie mieć też takie pokusy, takie myśli, nie, że znowu wracacie w jakąś ciemność. Że to życie, do którego wracacie, ten dom, do którego wracacie, no nie napawa przyjemnymi odczuciami. Ma się na uwięzi oczy. Wszyscy błądzimy w jakimś smutku, zawiedzeniu się na życiu, naszych nadziejach. Gdyby się dzisiaj tutaj spytać, tego ranka na tej sali, w czasie tej konferencji, każdego z nas, ilu z nas nie zna takiego przeżycia jak zawiedzenie się na życiu, to mam podejrzenie, że niewielu byłoby takich, którzy mówią, że nie zawiedli się na życiu. A jeśli bym zapytał tak, czy mają gwarancję na to, że nie zawiodą się na życiu, to sądzę, że już nikt by się nie znalazł. Na tym życiu. Może też co druga osoba z nas powiedziałaby, że jest beznadziejna. Że nie ma wiary w to, że Bóg w niej pokłada jeszcze nadzieję, albo że ją słucha, że chce jej pomagać, bo przecież tyle modli, tyle próśb i życie się rozwala, rozsypuje, ruina w domu, w rodzinie, w sobie samym. Ale popatrzmy na to słowo, na tą mowę Boga, która została dzisiaj przeczytana nam. Można się utożsamić z tymi uczniami błądzącymi, mimo tego, że byli z Nim, z tym Jezusem już jakiś czas. Znali Go, byli w jakiejś zażyłości, są znani apostołom. Mają jakieś doświadczenie życia chrześcijańskiego. Widzieli Go naocznie nieraz. Emaus. W języku hebrajskim Amaus albo Mamłas. To miejscowość leżąca w dystrykcie Jerozolimy, w centralnej części Izraela i według oficjalnego tłumaczenia, które przeczytałem, leżąca 30 stadiów, około 11 kilometrów. Ale istnieją koteksy Ewangelii Łukasza starożytne, które mówią o tym, że to Emaus było odległe o 160 stadiów, czyli około 30 kilometrów od Jerozolimy. I ten drugi wymiar pasuje do lokalizacji miasta, które nazywało się Emaus Nikopolis. Emaus było w starożytności znane jako oaza zasobna w wodę o dobrej jakości. Zresztą nazwa Emaus pochodzi prawdopodobnie od hebrajskiego hammot. Ham to jest w ogóle gorący, a hammot to tyle co gorące źródła, zdroje. Uzdrowisko, czyli zamiar życiowy, jakiegoś doznać uzdrowienia, szukać ciepłych wód, szukać uzdrowiska, może uzdrowienia też, jak powiedziałem, a może szukać też ciepła czy ciepełka. No tak, tym się kierujemy. Chcemy być szczęśliwi, chcemy mieć udane życie, chcemy mieć życie sensowne i żeby nasze dzieci nie chorowały, żeby nie odchodziły od Boga, żeby rodziny się nie rozbijały, żeby nas wszystkie nieszczęścia ominęły. I często modlimy się właśnie o to do Boga. A tu akurat może być zupełnie coś innego. Nikt z nas nie ma wątpliwości, że nie uniknie śmierci. Powiem wam, że też nie unikniecie pewnych rozczarowań życiem, nawet jeśli jeszcze istniejecie w jakichś oczarowaniach. Chociaż to jest trudne, to co teraz mówię, ale tak jest. Nie modlę się już do Boga o to, żebym miał przyjemne życie. Modlę się do Boga o to, żeby mnie wybawił z tego życia i żebym był w Jego Królestwie. Na co mogę liczyć w tym świecie, tutaj? Najważniejsze dla mnie jest tylko to, żebym miał z nim komunię. Tyle. Ale szukamy ukojenia, na pewno naszych pragnień najgłębszych, ale tylko jest jeden, który powiedział o sobie, Ewangelia Jana 7,37, w ostatnim zaś najbardziej uroczystym dniu święta Jezus stojąc zawołał donośnym głosem: jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije. On jest uzdrowiskiem. On jest tą gorącą wodą tak naprawdę. Nie ma żadnego innego Emaus, nie ma żadnego innego celu w moim życiu, jak tylko On. I tylko przy Nim czuję się bezpiecznie i tylko przy Nim wiem, że moje życie ma sens, ma cel. A wszystko inne jest niepewne. On jest pewny. On jest pewniejszy niż śmierć, bo zmartwychwstał. W III wieku ta miejscowość Emaus otrzymała nazwę Nikopolis, która w języku greckim oznacza miasto zwycięstwa. Nike to zwycięstwo. W bezpośrednim bowiem sąsiedztwie tego miasteczka Emaus cesarz Tytus Flawiusz założył osadę Nikopolis. Ta osada miała upamiętnić zdobycie Jerozolimy w 70 roku, czyli ruinę miasta świętego. Powrót z Emaus do Jerozolimy uczniów pozwala zrozumieć, na czym polega prawdziwe zwycięstwo, prawdziwe Nike. Ono jest tam, gdzie wydaje się, że jest klęska, w krzyżu. Idzie się do zmartwychwstania, a nie omijając krzyż. Ktoś powie, to bardzo trudna droga. Ale nie ma innej. Ja przy Świętym Krzyżu, przy adoracji Świętego Krzyża, relikwii Świętego Krzyża, zawsze wychodzę z eksplozją dużej radości. Chociaż gdzieś wewnątrz w duszy czuję lęk, że mam się zbliżać do krzyża. Że akurat mam upodobanie w adoracji relikwii Świętego Krzyża. Mówię, jakie moje życie, Boże, będzie, skoro ja mam takie upodobanie. Ale jest odwrotnie. Ten krzyż mi pozwala już smakować w szczęściu przyszłego wieku. Dla niektórych spędzenie godziny w kościele na mszy to istny krzyż. A dla innych ta godzina jest powrotem do sensu życia, odczuciem miłości Jezusa. Wspijają Jego słowa jak gorące źródła, jako rozpalone strumienie. W tej samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy. Jedna godzina, która zmieniła ich cel życia z beznadziei do nadziei. Czasem godzina adoracji, godzina modlitwy i wszystko się zmienia. Nie o to chodzi, że nagle mam życie beztroskie, tylko już mnie troski nie dobijają. Jestem wolny od rozpaczy. Może się nic nie zmienić w sytuacji, w okoliczności mojej rodziny, mojego życia, stanu zdrowia i tak dalej, mojej psychiki. Może się nic nie zmienić. Ale ta jedna godzina spędzona z Nim sprawia, że ja jestem wolny od tej rozpaczy tego życia. Jakbym był jedną nogą po tamtej stronie. Tego życia nie uratuję, muszę je tylko przetrwać. Tamto mogę zyskać. Po zmartwychwstaniu Jezus jest na każdej drodze ludzkiej, w jakąkolwiek stronę ona biegnie. Idzie wszystkimi drogami, nikogo nie opuszcza, nikogo też nie zmusza. Spokojnie, cierpliwie tłumaczy. Każdego zawraca ku pełni odkrycia Jego obecności, z jaką się spotykamy jednak na Eucharystii, bo ta droga się skończyła może nie tyle w Emaus, co na Eucharystii. On połamał chleb, błogosławił go, dał im. To sformułowanie połamać chleb, perec lochema, w języku hebrajskim jest określeniem technicznym Eucharystii, łamanie chleba. To nie było dzielenie pizzy, tylko przeżycie komunii z Nim. Jego obecność jest jednak ukryta. Oczy ich były takie, że nie widziały Go. Jego obecność jest więc też niepozorna, nie tylko mistyczna, bez takich rewelacji wstrząsających. Duchowość, która opiera się na ekscytacjach, jakichś takich przeżyciach ekstremalnych, ciągłych ach i och, jest podejrzana. Coś tutaj jest nie tak. Jest zbyt zmysłowa. Emaus, no cóż, weszli do Emaus, nie mieli pojęcia, że z nimi wędruje Jezus. My możemy tutaj siedzieć, spędzać czas, sprawować Eucharystię i nasze oczy są na uwięzi, nie widzimy Go. I On też specjalnie się nie narzuca ze swoją obecnością. Nasz Pan lubi być ukryty, ale jest dostępny. I On wędruje obok ciebie, chociaż możesz tego nie widzieć. Bo często masz takie myśli. Gdzie jest Bóg? Czy Bóg mnie widzi? Czy Bóg jest na drodze mojego życia? Dlaczego nie widzę Go? Dlaczego nie czuję Go? Dlaczego Go nie słyszę? Ależ jest. Biblia, która leży pod moimi dłońmi w tej chwili, jest Jego mową. On im tłumaczył Pisma. On wędruje obok ciebie. A skoro tego dnia tutaj jesteś, na tej konferencji, to kto szedł obok ciebie przez całą drogę, by się tu przeprowadzić? Niektórzy z was może w ogóle nie mieli się znaleźć w tym miejscu, na tych rekolekcjach. Jednak tutaj są jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności. W Biblii słowo przypadkiem, przypadek, oznacza wyjątkową interwencję Boga. Czyli znowu jeszcze głębszą celowość niż w normalnym biegu rzeczy. Jeśli tutaj jesteś, a jeszcze pójdziemy na Eucharystię, to znaczy, że On cię tutaj przyprowadził i nie narzucał się ze swoją obecnością. Mówi Pismo, że jeden z uczniów miał na imię Kleofas, zwróciłem na to uwagę, drugi jest bezimienny. Dlaczego? Kiedy czytamy Biblię, powinniśmy właściwie przy każdym wierszu zadawać pytanie, dlaczego jest tak napisane, albo dlaczego czegoś nie ma napisane. Tu się zaczyna medytacja. Powstało to imię przez skrócenie greckiego imienia Kleopatros. Kleopatros, znamy żeńską odmianę Kleopatra. To stanowi złożenie dwóch słów. Kleos, to jest chwała, i Patros, ojciec. Chwała Ojca. Ten przynosi chwałę Ojcu w niebie, kto mimo beznadziejnych bezdroży życia nie przestaje szukać słowa w Biblii, by znaleźć wyjście dla swojego losu. Drugi uczeń, jak powiedziałem, jest nieznany z imienia. On wydaje się być cieniem Kleofasa. A kiedy widzi się swój cień? Wtedy, kiedy towarzyszy człowiekowi światło. Kiedy widzisz swoje grzechy, Kiedy nie zamykasz oczu na wszystko to, co jest nieudane w twoim życiu, co jest niezrealizowane, rozsypane, rozbite, to wszystko stanowi jakiś cień. Nawet swoje wady, swoją nędzę. Może nazwiesz to beztalencie, nieporadność życiową. To, że mówisz czasami sobie w lustrze, jestem beznadziejny, beznadziejna, to jest cień. I Kleopas idzie z tym swoim cieniem. Ja tutaj w sposób zupełnie alegoryczny podchodzę do tej drugiej postaci. Żebyście mogli się z tym utożsamić. Niektórym cień ich życia towarzyszył również tu, na rekolekcjach. Czują, że żyją w cieniu. Czują, że są niezauważani. Wydaje im się, że nawet Bóg ich nie widzi. I oni go nie widzą. To jest... Jest tak, jest inaczej. Cień to jest wszystko to, czego nie możesz znieść, nie akceptujesz, czego się wstydzisz najbardziej. Bo wstyd to, jak wiecie, częste uczucie. Kiedy widzisz swoje wstydliwe rany z przeszłości, kiedy widzisz swoje hańbiące wydarzenia i oddajesz to Jezusowi, i jesteś z Jezusem w tym, i to wszystko, o czym chciałbyś, by nikt się nie dowiedział, ale dajesz to Jezusowi i On o tym wie, a ty lękasz się nawet tego nazwać, dać temu imię. Więc może dlatego ten cień Kleofasa jest tu bezimienny, bo człowiek nie chce nazywać pewnych rzeczy po imieniu. Być może ten uczeń dla mnie jest symbolem właśnie takiego cienia. Twojego cienia, mojego cienia. Ale idę z tym cieniem. Nie odcinam się od tego cienia. Zgadzam się na to, że on mi towarzyszy. Bo jest ze mną Jezus. I On mnie nie pozbawi tego cienia. Ale przy Nim dojdę do celu nawet z własnym cieniem. Zobaczcie, jak trudno jest nazwać własny cień po imieniu. Gdybym znowu każdemu z was zadał pytanie, co jest twoim cieniem? No, niektórzy mieliby trudności z nazwaniem, a jeśli już mogliby nazwać, woleliby nie upubliczniać. A jeśli nawet komuś w zaufaniu by powiedzieli o tym, też by spuścili wzrok. Ten wstyd, ten cień to wstyd. Wstyd za swoje życie. Niekoniecznie spowodowany grzechami. Ale kiedy widzisz swój cień, wtedy towarzyszy ci światło. Kiedy towarzyszy ci Jezus, który jest światłością świata, widzisz swój cień. Jego duch, który najpierw przekonuje o grzechu i uzdrawia to, czego w sobie nie znosimy, nienawidzimy. Można nawet cieniem uzdrawiać. Można cieniem uzdrawiać? Można doznać uzdrowienia z powodu swojego cienia? Piotr był wyjątkowo zawstydzonym apostołem. Najbardziej zawstydzonym ze wszystkich apostołów. Piotr wstydził się spojrzeć Jezusowi w oczy, dlatego że prosto w oczy się Jego wyparł. A jednak o tym Piotrze napisano w Dziejach Apostolskich w 5 rozdziale, w 15 wierszu takie słowa. Wynoszono też chorych na ulicę i kładziono na łożach i noszach, aby choć cień przechodzącego Piotra padł na któregoś z nich. I co się działo? Wykonywało się uzdrowienie. Bo Piotr już nie bał się swojego cienia. Nie wstydził się swojego cienia. On wiedział, że tam, gdzie jest cień, tam również jest światło. Że Jezus go nie pozbawi cienia, ale z Jezusem, z tym cieniem własnym dojdzie do celu. To dobra nowina przede wszystkim dla tych, którzy uważają, że są nic nie warci. I ich życie jest nic nie warte. Jest nieudane. A myśmy się spodziewali. Iluż z nas mogłoby powiedzieć, spodziewałem się, że moje życie będzie inaczej wyglądało. Jestem rozczarowany moim życiem. Spodziewałem się, że moja rodzina będzie szczęśliwa. Dlaczego tak jest? Katastrofa. Chociaż zrobiłem wszystko dobrze. Starałem się. Wkładałem całe serce w to. Bo to jest ziemia. Na tej planecie nie ma inaczej. I to nie jest wina Boga. Bóg zrobił wszystko, żeby nas z tego wydobyć. I pierwszym krokiem, żeby z tego wyjść, jest dojść do Eucharystii. Idą więc ludzie ze swoimi drogami, ze smutkiem. Wlecze się za nimi ten cień, O nich sąsiad tego może odciąć, nienawidzą, depczą ten cień, ale depcząc cień, depczą właściwie samych siebie. Droga zawsze symbolizowała przemierzanie przez życie, więc również chyba w tej Ewangelii ma taki symboliczny też wymiar, chociaż sam fakt uczniów z Emaus miał miejsce, ale ja tłumaczę to na różnych poziomach. On jednak towarzyszy, tajemniczy człowiek, ukrywający się, niepozorny. Towarzyszy on tobie w tym człowieku, który tłumaczy ci pisma? Czy znasz kogoś, kto otwiera ci oczy na słowo? Ten sam też sprawia, że otworzą się tobie oczy na Eucharystii. Zobaczysz ją nie jako jedną z tysięcy liturgii niedzielnych, ale jako zaproszenie do boskiej restauracji na kolację z Bogiem. A ona ma pokarm taki, że poczujesz niebo w ustach. Czy jest jakiś inny cel w naszym życiu niż ucztowanie z Bogiem? Tylko tyle? Chciałoby się powiedzieć, a moje życie, zdrowie, miłość, samotność, praca, nauka, relacje z innymi, moje pieniądze, moje lęki, moje grzechy, dzieci, rodzice, one są jak noc, w którą szli ci uczniowie z Jezusem, a On ich doprowadził do Emaus. Weszli do gospody, połamał chleb, nagle otwierają się im oczy. Proszę Cię, Jezu, o to, żeby dzisiejsza Eucharystia też otworzyła nam oczy na to, że jesteś z nami, że aż siebie samego dajesz. Ale czy my widzimy już, że nie droga jest celem, ale droga prowadzi do celu? Nie chodzi o problemy, lecz o to, do czego one prowadzą. Rozwiązanie problemów niczego nie rozwiąże. Pojawią się nowe. Ale jak wykorzystać problemy, żeby doprowadzić siebie do celu z Jezusem? Żeby doprowadzić się do takiej przestrzeni, w której nie ma problemu? Zawsze mam to wyraźnie w sercu wypisane, że uczniowie zostali nawiedzeni przez Jezusa w drodze dzięki temu, że rozważali pisma. Siedzimy i rozważamy pisma. Ta wymiana słów Bożych pozwoliła im się otworzyć na Jego prowadzenie, które skończyło się przy łamaniu chleba. Przez Biblię do Eucharystii. Schemat dojścia do celu życia jest aż nazbyt jasny. Przez Słowo Boże, przez ślady Pisma Świętego do uczty z Bogiem. Wreszcie do spoczynku, odpoczynku i do tego, żeby zakosztować prawdziwego smaku życia wiecznego. Jezus dosłownie spytał ich, jakie są słowa, które wymieniacie idąc. Bo w tekście tutaj przeczytaliśmy, że Jezus ich pytał w ten sposób. Cóż to za rozmowy prowadzicie ze sobą w drodze? Nie jest to dosłowne tłumaczenie. On mówi tak, jakie są słowa, które wymieniacie idąc. Nawet Łukasz użył tutaj słowa greckiego antibalete, które można przetłumaczyć tak, rzucać sobie nawzajem słowa. No nie zarzucać sobie coś, ale wymieniać słowa, dyskutować, porównywać, zestawiać, albo nawet ciskać jak pociskami, mówiąc humorystycznie, no co tam sobie wciskacie? Gdyż pierwotnie to słowo u historyków greckich miało znaczenie militarne i oznaczało rzucanie nawzajem pocisków we wrogie armie. Więc tak rekonstruując sobie filozofię tego słowa, myślimy sobie, że oni nawzajem tam toczyli taką walkę słowną ci obydwaj. A w sensie duchowym, symbolicznym, ja, Kleofas, albo ty, Kleopatra, idziesz ze swoim cieniem i walczysz ze sobą. Nie zgadzasz się z tym swoim cieniem. Próbujesz znaleźć sens w tym wszystkim. Jak to pogodzić z Bogiem, ze szczęściem, sensem życia, marzeniami, projektami, to wszystko we mnie samej, we mnie samym. Wojna. Dlatego nie dziwię się temu militarnemu określeniu. Rozmowa więc chyba była pełna ognia, była rodzajem walki duchowej, której słowa Biblii jak strzały uderzały w zwątpienie, krusząc je niczym mury. Słowa uderzały i raniły, uzdrawiając. Były zmaganiem duchowym, bitwą o cel życia. Tak, właśnie w sobie samym prowadzimy walkę, sobie samemu zarzucamy też nędzę, brzydotę, głupotę, niedoskonałość, tchórzostwo, kłamstwo, schlebianie innym, niezaradność, brak zdolności, fatalność, nieudacznictwo. Wszystkiego się tego wstydzimy. A tak byśmy chcieli żyć w podziwie i w godności, w zauważeniu. A tu niestety tylko wstyd i wstyd przed sąsiadami, przed sobą, przed ludźmi, przed księdzem, przed matką, przed synem, nie wiem, przed każdym. Nawet teraz. Bo zdarza się, że na niektórych rekolekcjach ktoś przyjeżdża i wybiera takie miejsce, żeby nie być na oczach. Woli słuchać z boku. Dlaczego? Broń Boże, nie mówię w złym znaczeniu, nie, tylko że tak się też zastanówmy nad miejscami, jakie wybieramy, na przykład w takim miejscu jak to. Dlaczego akurat siedzę za plecami na przykład i wolę, żeby mnie nikt tutaj nie widział, nie? Może mi towarzyszy jakiś już utrwalony wstyd. Dużo jest naszych takich rozmów oczywiście w rodzinie, ale też toczonych z własnym cieniem. Walka, walka o to, co najważniejsze, o to, by być kochanym, by znaleźć miłość, by miłość nas znalazła cudownymi, a tymczasem On nas kocha, gdy nawet uciekamy przed smutkiem, przed skruchą, przed tym, co nas przygnębia, co jest naszym krzyżem, zwiewamy do jakiegoś Emaus, na jakiś urlop do uzdrowiska. A tymczasem Jezus jest przy nas, zawsze. Idzie z naszym cieniem. Potrzeba tylko Słowa Bożego. I przypatrzmy się jeszcze chwilę tej duchowej instrukcji z Ewangelii Łukasza. Mówi Pismo tak, że Jezus zaczął od Mojżesza im wszystko tłumaczyć. Poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich pismach odnosiło się do Niego. To jest taki przedziwny instruktaż. Jeśli człowiek chce zrozumieć siebie, musi dobrze zrozumieć Jezusa. W Nim może pojąć siebie. Wielu ludzi myśli o swoim życiu, analizuje swoje życie, ale to jest labirynt, tego nigdy nie pojmiesz. To nie ma końca. Rozmawiałem z tysiącami ludźmi i często słyszałem taki schemat, że ktoś zaczynał nawet od prababci, od pradziadka, próbuje zrozumieć to wszystko. Mój ojciec, moja matka, wujek, kuzynka i całą genealogię przedstawia. Wreszcie wszystkie złożone czynniki, które wywołały odpowiednią położenie życiowe. I co to da? To nie ma końca, to się ciągle zmienia. Ty nie zrozumiesz tego. To jest może dla kogoś dziwne, że można zrozumieć siebie tylko w Jezusie. Ale człowiek nie zobaczy siebie bez pomocy lustra, a On jest lustrem. Poczynając od Mojżesza, a kończąc na Jego życiu. Nic tak mi nie dało, nie pozwoliło zrozumieć swojego życia, jak medytacja Pisma Świętego. Ktoś by powiedział, to niepojęte, to niezrozumiałe, to nielogiczne. A właśnie, że tak. Lepiej możemy zrozumieć tę dyskusję, która przypominała walkę, ciskanie pociskami argumentów, walkę może wewnętrzną w sensie symbolicznym, pytań, odpowiedzi, wątpliwości, olśnień i zaciemnień czy ściemnień, gdy porównamy ją z wędrówką aniołów przez środek Jerozolimy z wizji Ezechiela. Jest to 9 rozdział proroka Ezechiela, wiersze od 4 do 6, gdzie aniołowie w wizji Ezechiela wchodzą w Jerozolimę i dostają tajemniczy rozkaz przez głos wydobywający się z nieba, aby zniszczyli wszystkich mieszkańców, którzy nie mają na czole znaku Taw. A w dawnym alfabecie hebrajskim znak Taw zapisywano jako krzyż. Którzy nie mają na czole krzyża. Nawet było napisane, zaczynajcie, nikogo nie oszczędzajcie, ani dziecka, ani starca, nikogo. Wszystkich trzeba zabić. Oczywiście jest to wizja i nie należy zrozumieć tego, że Bóg chce zniszczenia kogokolwiek. Tylko, że w tej wizji widać to, że nikt nie ocali swojego życia, kto unika znaku taw, czyli nie bierze sobie krzyża na czoło, to co tam jest w tym czole, do mózgu, do umysłu, nie bierze sobie do serca, nie naznacza też swojego życia krzyżem. Nikt nie ocaleje. Krzyż mnie ratuje. Adoracja krzyża mnie ratuje. Zrozumienie tajemnicy krzyża mnie ratuje. Nic innego mnie nie uratuje. Kleofas uciekał od Jerozolimy. Co było w Jerozolimie? Ukrzyżowanie Jezusa. On ucieka od krzyża. Ucieka od samego siebie, ale widzi, że ktoś bezimienny, ja zinterpretowałem to w sposób symboliczny, cień, wlecze się za nim. I on się kłóci z tym drugim uczniem, ale w sensie symbolicznym on się kłóci z samym sobą. I nie może się pozbyć tego cienia, tego problemu, tego cierpienia, tego lęku, tego wstydu i tego wszystkiego, co nieudane. Żadne uzdrowisko tu nie pomoże. Sartre powiedział, że drugi człowiek jest piekłem. Ale prawda jest taka, że sami w sobie, dla siebie czasem przeżywamy piekielną niechęć do siebie. W tej wizji Ezechiela, o której mówiłem, ci, którzy przyjęli w swojej wędrówce znak Taw na czole, czyli przyjęli krzyż życia, byli ocaleni. Ich smutek zamienił się w zbawienie. Ci, którzy nie doznali w życiu trwogi, biadania, utraty, załamania, skruchy wzdychającej z powodu obrzydliwości grzechu, zostali zniszczeni. Życie dzieli więc nas na tych, którzy przyjmują krzyż, przyjmują smutek, ale są z Jezusem. A przez przyjęcie, a nie ucieczkę, doznają ocalenia oraz na tych, którzy za wszelką cenę próbują się pocieszyć grzechem, szukają jakichś uzdrowisk. Uciec przed wyrzutami sumienia, odrzucić krzyż i odciąć się od własnego cienia, być wreszcie nieskazitelnym. Między tymi postawami jesteśmy rozdarci i wybór właściwej zależy od tego, czy umiemy walczyć słowem Boga o własny los, wciskać na siłę słowo w serce, antiballo. Najtrudniejsza chwila dla każdego z nas to utrata najdroższej osoby. Osoba, którą bardzo kochasz, twoje ukochane dziecko, które masz na kolanach, twoja żona, która siedzi obok ciebie i trzyma cię za rękę, twój syn, którego głaszczesz po głowie i nagle nie masz gwarancji na to, co się stanie na przykład jutro. Umiera, odchodzi, zdradza, choruje śmiertelnie. Przeżywamy wtedy mroczną depresję, cień życia. To jest wielki ból, który może doprowadzić człowieka do rozpaczy, kiedy tracisz kogoś, kto nadawał sens całej twojej drodze. Tak przynajmniej to widziałeś. Jezus przygotowywał na taką stratę swoich uczniów, zanim umarł, ale oni nie chcieli tego przyjąć. Za broń Boże nie chcieli zrozumieć Jego zapowiedzi o śmierci. My też popatrzmy w serce, zobaczmy, że my nie chcemy myśleć o tym, że dalsza droga naszego życia może wcale nie być taka, jakbyśmy chcieli. I nie ma na to gwarancji, jak będzie. Nie chcemy o tym myśleć. Nie chcemy patrzeć w taką przyszłość. Ale kto z was zagwarantuje sobie, że zawsze będzie ta ukochana osoba przy tobie? On im mówił, a oni udawali, że nie rozumieją. I zmieniali temat. Ale ich smutek zamienił się w radość. Ich strata została nagrodzona odzyskaniem miłości Jezusa w Eucharystii. Powiedział tak, chwila, a nie będziecie mnie oglądać. I znowu chwila, a ujrzycie mnie. Zaprawdę, powiadam wam, wy będziecie płakać i zawodzić, świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz zamieni się w radość. Gorzej jest z tymi, którzy oparli swoje życie tylko na człowieku, a nie na Jezusie Chrystusie. Bo w Chrystusie możesz odzyskać nawet tych, których straciłeś czy straciłaś. Ale bez Chrystusa stracisz i Boga, i tych, na których się oparłeś czy oparłaś. Bo w Nim jest po prostu prawo odzyskania życia nawet po śmierci, a nawet odejście ukochanej osoby nie jest tak tragiczne jak śmierć ukochanej osoby, prawda? On nam wyświetla, że przez krzyż i zmartwychwstanie nie ma utraty nieodzyskiwalnej, jeśli ktoś ma z nim komunię, czyli jedność. Może nas dziwić, dlaczego napisano, że go przymusili, bo został z nimi w Emaus, ale pomyślmy, grzech też gwałtownie wdziera się w ludzką duszę i nieszczęście i wymusza na nas posłuszeństwo, dlatego by się z niego uwolnić, potrzeba przynajmniej podobnej siły w modlitwie, potrzeba przymusić, co może się wydawać dziwne, przymusić łaskę Boga. No czasem trzeba siebie przymusić, żeby na przykład iść do konfesjonału albo zostać na mszy, przyjechać na rekolekcję. Trzeba pewnej siły, żeby pokonać ten cień, który mówi nie, 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 bo wyjdzie na jaw, że jestem cieniem za tobą. Tak, ale oni przymusili go, mówiąc, zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi. Było to w drodze do Emaus, gdy dwóch zrezygnowanych uczniów Jezusa odchodziło od Jerozolimy, pogrążając się coraz bardziej w ciemnościach zwątpienia, bardziej niż w ciemnościach nocy. To słowo inspiruje nas do tego, żebyśmy nie ulegali łatwo traceniu kontaktu z Bogiem, ale czasem nawet wbrew sobie przymusili siebie samych, żeby złapać tego Jezusa i go nie puszczać. Jeśli chcemy, by cokolwiek zmieniło się w naszym życiu, w którym wydaje się, że już nic nie da się zmienić, też musimy użyć siły, ale nie tam, gdzie wydaje nam się, że powinniśmy jej użyć. Nie na siłę zmieniać ludzi. Nie na siłę zmieniać tych, którzy są wokół nas. Nawet nie na siłę zmieniać tych najbliższych. To się nie uda. Jeśli chcesz użyć już gdzieś siły, to użyj siły modlitwy. Usilnie zanurzyć się w modlitwę. Zatrzymać aniołów Boga przy nas. Usilnie przymusić Jezusa, by został z nami we wszystkich wieczorach życia, w których gaśnie światło. Gdy to zrobili, zasiedli za stołem, otworzyły się ich oczy, a jednocześnie w tym samym momencie Jezus zszedł z ich oczu, zniknął im z oczu. Ciekawe. Widzą go i jednocześnie nie widzą. Jakby mgnienie. No tak jest na tym świecie. Może przez mgnienie go tylko ujrzę. Ale bardzo chcę. Bardzo go chcę przymusić, żeby był ze mną. Tego dnia. I w każdy wieczór. I tego wam również życzę. Żeby na wszystkich drogach wam towarzyszyły te instrukcje, które są w Biblii. One nie są moim wymysłem, tylko moim odkryciem. I nie są podane dla mnie, żebym podbudował swoją wartość, tylko są dane wam po to, przeze mnie, żeby wasze życie, jeśli już nie może być lżejsze, to przynajmniej, żeby było głębsze, sensowniejsze. Żeby nie straciło celu, żebyście nie przestali rozmyślać. Bo na pewno wszystkiego nie udało mi się powiedzieć i popełniłem wiele błędów albo nieprecyzyjności. Ale proszę Ducha Świętego, żeby uzupełnił to, co mnie się nie udało uczynić. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Amen.